Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze.
Zanim o Zielonej Górze porozmawiamy, zaczniemy od tego, co się wczoraj działo w Warszawie. Spodziewał się Pan słów prezesa, takich jakie padły, że jesteśmy coraz bliżej, że prawie na pewno był wybuch, ale tak naprawdę nie wiemy, czy on był stanowisko komisji smoleńskiej, która emituje ten blisko 40-minutowy film, który kończy się pytaniem, z którego też nie wynika do końca, czy coś się wydarzyło, czy się nie wydarzyło, bo można było bardzo różnie do tego podchodzić. Wielu się spodziewało czegoś naprawdę efektownego, tak? Jakichś bardzo konkretnych, realnych rzeczy w dzień rocznicy, a okazało się, że trochę nam się to rozmyło. Poza bardzo ważnymi słowami Jarosława Kaczyńskiego, że powinniśmy skończyć z wzajemną nienawiścią i tak dalej, i raczej szanować ofiary, na tym się skupiać przede wszystkim, a nie, mówiąc kolokwialnie, ładować w siebie pokłady nienawiści. Bardzo mądre słowa.
Ja niestety obserwuję to od 7 lat, tak? To...
No właśnie o to chodzi.
Należałoby sobie zadać pytanie, jak dzisiaj Polska by wyglądała, gdyby nie było katastrofy smoleńskiej, tak? Być może rządziłaby Platforma, być może PiS, ale na pewno sama ta katastrofa wyorała taki bardzo głęboki rów podziału pomiędzy Polakami. Są osoby, które przyznają rację komisji rządowej, tak? Są osoby, które podważają tą wersję. Ja o tyle się cieszę, że powstała ta podkomisja, gdyż może zbadać takie elementy, które w poprzednim modelu czy układzie władzy pewnie nie badano, tak? Z różnych przyczyn. Były niewygodne.
Ale wie pan, sami działacze Prawa i Sprawiedliwości mówią, że komisja niespecjalnie wiele robi. No posłanka Kruk niedawno mówiła bardzo wyraźnie, po co nam ta komisja, której płacimy niemałe pieniądze zresztą, skoro ona właściwie nie postawiła, nie wniosła może tak, niczego absolutnie nowego, przełomowego, skoro prokuratura się tym zajmuje. No wziął sprawy w swoje ręce pan minister Ziobro i widać, że coś się dzieje, tak? No mamy konkret.
Do tego właśnie zmierzam. Ja bym poczekał z oceną całej tej sytuacji na efekt, na koniec prac prokuratury, bo to są według mnie odpowiednie instytucje powołane do tego typu spraw. Natomiast wcześniej czy później ta podkomisja będzie musiała zdać swój raport ostateczny i wtedy będziemy rozliczać tą podkomisję z ich pracy, tak? No bo na dzisiaj nadal pracuje. Natomiast ja jestem zwolennikiem poczekania na oficjalną wersję prokuratury. Moje zdanie jest takie, że ta katastrofa była sumą wielu błędów.
Absolutnie.
Tak to określam. Tak? Wielu błędów zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie rosyjskiej. I być może właśnie nadszedł czas, żeby w pewnym momencie zakończyć to śledztwo, zbudować jakąś taką konkretną wersję tych wydarzeń.
A obejrzał pan ten filmik, który przygotowała Platforma? Ja powiem szczerze, jak zobaczyłem najpierw tylko tytuł, że jest jakiś filmik, myślałem, że będzie coś zrobione bezczelnie propagandowego. Co będzie uderzało jakoś w Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast obejrzałem to z zaciekawieniem. Zresztą były tam rzeczy, które przewijają się od lat, o których była mowa, ale ktoś to zrobił profesjonalnie, nie stawiał żadnych zarzutów nikomu, tylko krok po kroku pokazywał, kiedy powinni byli piloci zawrócić i odpuścić sobie lądowanie. Nie było tam hipotez o wybuchach, nie wybuchach, nie było, nie wiem, ataku w ministerstwo, w pana ministra Macierewicza, czy w kogokolwiek innego, tylko suche fakty na bazie animacji. Powiem szczerze, że byłem zaskoczony i było to zrobione całkiem nieźle.
Ja widziałem zajawkę, nie widziałem, więc trudno.
5 minut warto obejrzeć.
Pewnie to zrobię, nie mogę się tego odnieść merytorycznie, bo tego nie widziałem, natomiast widziałem jak gdyby zajawki tych 7 punktów, o których pan mówił. No szkoda, że nie dodano jeszcze kilku punktów, które by także można było rozpatrywać jako przyczyny tej katastrofy, ale jako wina leżąca po stronie ówczesnego obozu władzy, czyli rządu PO-PSL. Kłania się tutaj kwestia organizacji tego lotu, tak, rozdzielenia tych wizyt. Osobno leciał pan prezydent Kaczyński, osobno leciał prezydent premier Tusk.
Ja mam wrażenie, że tu mamy absolutnie polski bałagan, bo ja od 7 lat nie usłyszałem informacji jasnej i stanowczej, czy organizowała to kancelaria prezydenta, czy premiera.
Każda z obu stron przedstawia jak gdyby swoją wizytę.
O to chodzi. Który się tym zajmował, nie istnieje.
Panie Tomku, to jest normalne, bo to ta katastrofa stała się także takim jednym z elementarnych sporów politycznych. I jest oczywistym, że będzie wykorzystywane zarówno przez Platformę do obrony własnej wersji, jak i przez PiS do obrony własnej
wersji. No ale jak odnosić się do tego, co mówi chociażby Jarosław Kaczyński, że trzymajmy się tego przykładu, że jesteśmy blisko wyjaśnienia całości, a to blisko komentuje następnie pani Wasserman i ona mówi, 3 lata potrzebujemy jeszcze. A skąd wiadomo, że 3, a nie 5, a nie 2? No, nie wiem. Ja nie bardzo rozumiem ten czasokres taki jasno stawiany.
Ja panu powiem tak, zawsze kwestię badań przyczyn i skutków katastrofy smoleńskiej porównuje do słynnej katastrofy, a w tym przypadku zamachu terrorystycznego nad Lockerbie w Szkocji. Pan pamięta, w latach 80., tak? Libijski wywiad zostawił bombę na pokładzie. Wybuchła, ofiary śmiertelne, zarówno załoga, jak i piloci, załoga, piloci i pasażerowie, a także mieszkańcy tej miejscowości Lockerbie w Szkocji. I powiem panu, że ten zamach terrorystyczny nad Lockerbie zawsze potem mi się kojarzy z zamachem na holenderski samolot na Ukrainę, pamięta pan. Ale do czego zmierzam? W przypadku Lockerbie służby specjalne zamknęły teren na bardzo dużej powierzchni. Przerili wszystko rzeczywiście bardzo dokładnie i znaleźli kluczowy dowód, który miał powierzchnię centymetra kwadratowego. Tak? Zapalnik, detonator. I na podstawie tego można było wysunąć zarzuty wobec dyktatora Libii i tak dalej. Tak?
No można powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu, że katastrofa była nad Szkocją, bo gdyby była nad Libią, to podejrzewam, że już tak łatwo by nie było.
Właśnie do tego zmierzam. A pewnie do końca prawdy, panie Tomku, się nie dowiemy z prostej przyczyny. Wrak leży w Rosji. Teren już jest dawno uprzątnięty.
I nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafi w ogóle tutaj.
Do tego właśnie zmierzam, tak. Sądzę, że to gdzieś tam zatrzyma się na etapie hipotez, bo twarde dowody już nie istnieją.
No i mamy hipotezy kolejne i pewnie one się będą pojawiały przez następne lata.
Wrak najpierw leżał na deszczu i śniegu, później został umyty, tak.
Ale to trochę teraz z pańskiej działki, bo wczoraj się z kolegami zastanawialiśmy nad tym. Wyobraźmy sobie matura 2025. Młodzież siedząca tam ma wypowiedzieć swoje zdanie na temat tego, co wydarzyło się w Smoleńsku. Jeden pisze, że był tam zamach, że doszło do eksplozji. Niepodważalnym faktem jest to, że zginęło 96 osób, absolutnie najważniejszych dla naszego państwa. Drugi pisze, że nie było tam zamachu, że doszło do katastrofy. Jak ich ocenić?
Pan mówi o formie rozprawki. Nie sądzę, żeby ona była kiedykolwiek jako jeden do wyboru.
W oświacie wszystko jest możliwe.
Nie, powiem panu szczerze i brutalnie. Musiałby ktoś na głowę upaść, żeby temat katastrofy smoleńskiej przekształcić w wypracowanie, bo to musiałoby być wypracowanie do wyboru jedno z trzech na dzisiaj z WOS-u na poziomie rozszerzonym lub jedno z pięciu do wyborów na poziomie rozszerzonym z historii. Nie, oczywiście tam funkcjonuje forma rozprawki zarówno w historii, jak i w WOS-ie, bo mamy czasowniki operacyjne, chociażby rozważ i jest postawiony problem, ale nie sądzę, żeby komukolwiek do głowy przyszło formułować w ten sposób wypracowanie maturalne. Proszę mi wierzyć. Ja osobiście bym przeciwko temu protestował.
To jak trzymamy się historii, nie martwi pana trochę to, że kiedy mówimy o tej bardzo ważnej dacie, kto wie, czy nie najważniejszy w historii powojennej Polski, kwestia katastrofy z 10 kwietnia, to trochę zapominamy o tym, co wydarzyło się w Katyniu?
No tak, stawiane są zarzuty, że katastrofa smoleńska przysłania kwestię obchodów rocznicowych związanych z Katyniem, ale tak jak już przed chwilą powiedzieliśmy, no ta katastrofa stała się jednym z elementów walki politycznej pomiędzy Platformą i PiS-em i ona zdominowała po prostu ten dyskurs.
Tak? A Katyn jest właściwie wyjaśniony, wiemy, kto był winny.
Tak, chociaż do dzisiaj Rosjanie powątpiewają, ale to jest u nich normalna narracja historyczna, tak zawsze będą się w ten sposób tłumaczyli. Ja po prostu uważam i czekam na to, żeby ta ciągnąca się już przez 7 lat sprawa została nareszcie wyjaśniona, obojętnie w którą stronę.
Trzeba postawić kropkę.
Chociaż ja się upieram przy tezie, że to była suma wielu, wielu błędów, tak, popełnionych zarówno przez stronę polską,
absolutnie,
jak i rosyjską.
I wielu badaczy dokładnie tak do tego podchodzi. Dobra, zostawmy rocznicę, pewnie jeszcze nie raz będziemy sobie porozmawiać na ten temat na przestrzeni lat. Zajmijmy się Zieloną Górą. Lodowiska nie będzie. Na Polanie, na Wzgórzach Piastowskich zapadła decyzja. No i dlatego chciałem z panem zamienić kilka słów. Pan bardzo jasno wypowiadał swoje zdanie, że uważa pan, że nie powinno go tam być. I jak się okazuje, mimo że teoretycznie głosów więcej było za tym, aby to lodowisko zostało właśnie tam stworzone, teoretycznie tam kilkanaście czy kilkadziesiąt głosów więcej, ale jednocześnie były
pan
głosy...
Pan mówi o konsultacjach. Na konsultacjach można było głosować tylko za, a nie przeciw.
Ale można było głosować za zagospodarowaniem innym tej Polany. No, i jak się okazało, ludzie głosowali jednocześnie za lodowiskiem i za gospodarowaniem. Te dwie rzeczy się wykluczały trochę.
To znaczy się, że ktoś nie przemyślał tych konsultacji, tak? Bo według mnie konsultacja powinna być prosta. Jest propozycja wybudowania wieży, jesteś tak, albo jesteś albo za, albo przeciw. Mhm. To samo z lodowiskiem. A jeżeli się nawsacało tych pomysłów kilka, to pewnie część mieszkańców nawet nie wiedziała.
To są różne modele konsultacji. To
ja wiem, ale pewnie część mieszkańców nawet nie zdawała sobie sprawy, że głosowali za lodowiskiem i za innym elementem.
No
tak
czy inaczej, fakty są takie, że lodowiska tam nie będzie, a Polana będzie jakoś inaczej zagospodarowana. Jak się okazuje, to miejsce ma naprawdę potencjał.
Ma potencjał, ale mi się nie podobało tam kilka rzeczy. Po pierwsze, albo musielibyśmy zlikwidować tą Piast Polanę, tak, i tam wybudować lodowisko, albo wyciąć drzewa w okolicach i tam zostawić te miejsca parkingowe. Ja osobiście uważam, że mamy piękny teren, mówię tu o Mosirze, mówię tu o CRS-ie, na którym, proszę popatrzeć, mamy już halę do tenisa, tak, będzie budowana hala do koszykówki, mamy tam jeszcze działki miejskie i można śmiało tam upchnąć lodowisko, chociażby na miejscu tym, gdzie jest to lodowisko sezonowe. Jest świetnie ten teren skomunikowany, bo mamy dojazd z Trójki. No, no prosta, tak, sprawa. No, tak.
Bardzo proste.
Przebijemy drogę koło hydroforni, będzie można spokojnie na trasę północną wyjechać. No, te kwestie komunikacyjne
można rozwiązać. Zdarza mi się przynajmniej dwa razy w tygodniu przemieszczać się z drugiej części miasta, mniej więcej ze Wzgórz Piastowskich, na Urszuli, gdzie jeżdżę z dzieckiem na trening. I przejazd przez miasto po godzinie 15 to jest... nawet do 40 minut.
Wiem, bo sam jeżdżę o tej porze.
Nic przyjemnego. Tak.
No oczywiście, szczególnie Konstytucji 3 maja czy Westerplatte, to wiemy, panie Tomku, to niczego nie zmieni. Natomiast przypominam, że CRS nie jest tylko dobrze skomunikowany dla samochodów, ale kilka linii autobusowych też tam zaczyna i kończy swoją linię.
No i też mamy tam świetny kompleks sportowy, tak?
Właśnie o to mi chodzi. Właśnie o to mi chodzi. Ludzie są przyzwyczajeni, że jeżeli chcą zobaczyć koszykówkę, czy popływać, czy pograć w kosza, czy w tenisa, mamy i korty, i hale, i gra maszyna.
Ale do powiem panu, że do mnie też argument trafiał, że możemy mieć dwa centra niejako sportowe. Centrum sportów stricte zimowych i centrum takie, w którym idziemy się rozebrać.
Tak, tylko dla mnie jeszcze, panie Tomku, była kwestia ważna, parking. Parking, no bo miejsca parkingowe na CRS-ie są.
To jest bezwzględnie ważne.
Sam pan wie, że ten program prezydenta Kubickiego 1000+ także zakłada budowę miejsc parkingowych w tamtych okolicach. Tam mamy wieżowce, tak? To są stare osiedla, ale upchnięte jest po 100-120 mieszkań w jednym wieżowcu i dzisiaj deficyt miejsc parkingowych jest problemem całego miasta, a tej okolicy szczególnie. Jak jeszcze byśmy tam dowalili lodowisko, no to już w ogóle by to było zakorkowane. Ma pan po części rację, bo byśmy mieli tam na przykład Igielit i Górkę Tatrzańską i to.
No jakoś to się komponuje, przynajmniej na papierze.
Tak, natomiast z punktu widzenia takiego logistycznego i dojazdowego, to lodowisko jednak całoroczne lepiej jakby tam funkcjonowało. Z przyczyn, o których przed chwilą panu powiedziałem, tak, nad innymi propozycjami możemy rozmawiać, ale to lodowisko, proszę mi wierzyć, na pewno lepiej sprawdzi się na terenie CRS-u.
Na razie informacja jest taka, tam nie będzie lodowiska, może powstanie.
Bardzo dobrze, cieszę się.
Przy CRS-ie jedni pewnie będą bardzo zadowoleni, inni nieco mniej, to już nie ma kompletnie żadnego znaczenia.
Też szkoda by było, no jednak ten Wzgórze Piastowskie mają swój
teren
charakter
świetny,
tego Volksparku. Tak,
ja bym wszystko tam... jasne. Powiem panu, ja się zastanawiałem, widząc te konsultacje, bo z wieloma znajomymi, których tam spotkałem, rozmawiałem, oni nie bywają w tym terenie, mieszkają gdzieś na drugiej części miasta, kiedyś tam mieszkali być może. I oni się zastanawiali, ja też zresztą, kiedy tutaj była taka impreza, że tak to żyło. Ostatni raz ktoś tam przywoływał koncert Perfektu, chyba sprzed 20 lat, który się na tej Polanie właśnie odbywał. No i miał rację, bo wtedy też tam były tłumy. Co zrobić, żeby tam te tłumy od czasu do czasu się pojawiały? Może właśnie to jest miejsce na taki plenerowy koncert.
Na plenerowy koncert, albo na takie właśnie konsultacje, nie do końca dotyczące Wzgórz Piastowskich, ale jest to fajne miejsce, gdzie można to zorganizować, tak? No, sprzyjała temu na pewno pogoda, darmowe kursy MZK, tak, zainteresowanie też ludzi, pierwsze ciepłe takie dni wyszli popatrzeć, zobaczyć, tak. Ja wcale się z kolei nie dziwię. Natomiast mówię, są głosy krytyki co do formuły tych konsultacji, bo jeżeli możemy głosować tylko za, a nie przeciw, no to coś tutaj jest nie tak, ale pan tu wspomniał, że są różne formuły tych konsultacji. No i też po raz pierwszy zaproszono, co prawda tam z niewielkim wyprzedzeniem, organizacje pozarządowe, mówimy tutaj chociażby o Zielonogórskim Towarzystwie Upiększania Miasta i tak dalej, mogli wypowiedzieć swoje zdanie, mogli przedstawić swoje koncepcje. Ja tutaj jestem zwolennikiem kompromisu, no, takiego jak przed chwilą wspomnieliśmy. Skoro to lodowisko nie jest najszczęśliwszym pomysłem, to przesuńmy, tak? Nad innymi projektami możemy dyskutować.
No to teraz, jak mówiliśmy chwilę o dojeździe, na przykład na CRS. Wczorajsze wypadki na Waryńskiego. To, co się wydarzyło, pewnie ma pan podobne zdanie. Ja mam czasami takie wrażenie, że kiedy świeci... Już nie chodzi o tą krzyżówkę, która jest fatalna tam. I według mnie to przejście już powinno być dawno jedno zlikwidowane, bo one są dwa obok siebie i nic by się nie stało, jakby tylko jedno funkcjonowało. To nie jest jakiś wielki problem. Natomiast mam czasami wrażenie, że kiedy trochę słońce się pojawia, jest piękna pogoda, a ludzie trochę stęsknieni za tym słońcem, to jeżdżą jak barany po mieście, tak? No i wczoraj mamy tak ewidentny przykład. Na jednym pasie mamy wypadek i kierowca jedzie, patrzy na wypadek i wali w drugą osobę. No, no coś niesamowitego.
Jest to bardzo niebezpieczne. Bartemku, ja to wrzuciłem na swojego Facebooka już 2 lata temu. Złożyłem interpelację. Byłem tam nawet z urzędnikami, ponieważ poprosili mnie mieszkańcy.
To jest czarny punkt na mapie miasta.
Tak, pomysł był stosunkowo prosty i mało kosztowny, jak na warunki zielonogórskie, bo pojawił się też pomysł, żeby budować przejście podziemne, nadziemne. Tak? 140 tysięcy kosztowałoby przesunięcie tego przejścia 50 metrów dalej w stronę przystanku autobusowego. Ja bym nie likwidował na tej wysokości przejścia, ponieważ...
Mówię o tym, że są dwa, bo ja jest jedno centralnie vis-a-vis medyka i drugie troszeczkę niżej.
Ja bym to niżej zlikwidował, a to przy medyku przeniósł 50 metrów w stronę przystanku autobusowego. Dlaczego? Musi być tam przejście, ponieważ z drugiej strony mamy stare osiedle, tak, Wazów. Ludzie tam mieszkający często idą i do polikliniki jako pacjenci, i do szpitala.
Wszędzie.
I trudno nikt wymagać, żeby poszli na dół i przy basenie przeszli przez przejście dla pieszych.
To byłby absurd. Tak.
Natomiast tam sądzę, że najbardziej niebezpiecznym jest to po prostu ta górka. Moment tej górki.
Tak,
albo jadą z dołu, i nie widzą, albo w zimie, jak słońce w oczy świeci. Dlatego lepiej by było, tak jak przed chwilą powiedziałem, bo jest projekt, przesunąć o 50 metrów. Wtedy te samochody jadące z góry siłą rzeczy widzą, a te, które jadą pod góry, kierowca ma jeszcze chwilę czasu na to, żeby zorientować się, czy jest tam, czy przechodzi tam pieszy. Tam przejście musi być. No, prezydent twierdzi, że ma koncepcję taką bardziej dogłębną, tak? Chce przebudować w ogóle to skrzyżowanie, tam jest jeszcze kwestia parkingu.
Który ma się pojawić wielopoziomowy. Może rzeczywiście warto byłoby
tylko
dokończyć.
Że to jest pieśń przeszłości. Nie są to duże pieniądze, te 140 tysięcy. Ja bym na dzisiaj jednak mimo wszystko po prostu przesunął to przejście. 2 lata temu tą interpelację, tak jak przed chwilą mówiłem, złożyłem na prośbę mieszkańców, bo tam było śmiertelne potrącenie, pamięta starszej osoby.
Nie pierwsze.
Po drodze jeszcze były pani Ronowicz, radna Ronowicz z mojego klubu, która pracuje w medyku, też składała w imieniu uczniów, mieszkańców. No i ja tutaj apeluję na falach Radia Index, aby jednak prezydent Kubicki zdecydował się na to doraźne chociażby rozwiązanie, no bo później będziemy mieli za każdym razem wyrzuty sumienia, że nie zrobiliśmy czegoś, a mogliśmy coś zrobić, tak? Nie czekałbym na tą przebudowę, bo nie wiadomo, kiedy na to pieniądze będą. Tym bardziej, że mamy zity na to. Tak. Tych inwestycji jest od cholery. Natomiast teren jest wyjątkowo niebezpieczny i trzeba coś z tym zrobić, tak?
Boję, że nawet jak zostanie to zlikwidowane, to ludzie, którzy mieszkają, tak jak pan powiedział, są od kilkudziesięciu lat. Siłą przyzwyczajenia próbowały. Oczywiście jest sposób to odgrodzić, łańcuchy i takie tam różne rzeczy. No, nie sądzę, żeby starsze panie idące do kościoła skakały przez przeszkody. Natomiast na pewno część będzie nadal.
Ale to w pewnym momencie się uspokoi. Ja panu powiem, że te rozwiązania doraźne wbrew pozorom są skuteczne. I tutaj na przykład o wjeździe na osiedle pomorskie. Jak zjeżdżamy z wiaduktu i zaraz w prawo skręcamy na osiedle pomorskie, tam często dochodziło do stłuczek. Szczególnie wieczorową polą, jesienną, zimową, wiosenną. Wystarczyło postawić 2 lampy, o które wnioskowałem z budżetu radnych i od razu sytuacja się poprawiła. Tych stłuczek jest mniej, jest bezpieczniej, bo kierowcy po prostu widzą. Pieszych. I tam jeszcze prosiliśmy też z budżetu o radnych PiS, aby dostawić lampę oświetlającą, bo jest przejście z kolejnej działki też bardzo niebezpieczne. Wystarczy je doświetlić, bo tam ludzie jednak w miarę stosunkowo szybko jadą, bo albo zjeżdżają, chociaż często są tam kontrole drogówki, albo z kolei jadą od Kisielina i tam musi być po prostu to widoczne.
Doświetlanie przejść dla pieszych jest w ogóle niezwykle istotne. Tak. Zresztą już nieraz o tym rozmawialiśmy. Wyszyńskiego,
oczywiście.
Fatalne przejście.
Zobaczy, działa to samo zjawisko. Na swój sposób albo nie dowidzą, bo jest ciemno, albo słońce ich oślepia, tak jak w przypadku Waryńskiego. Na to są metody. Można to po prostu tanim sumtem zrobić i poprawić to bezpieczeństwo.
I wszyscy byliby zadowoleni, i policjanci byliby zadowoleni, bo też...
Dlatego ja apeluję do prezydenta, żeby po prostu zrobił to i cześć. To nie jest jakaś, nie wiadomo, suma nie do zniesienia przez budżet zielonego.
I podejrzewam, że to się stanie w najbliższym czasie, w jakiejś formie, byleby zgodnie z bezpieczeństwem, bo ona jest przecież najważniejsza.
Tak, skonsultować to z policją, oczywiście.
Tak, z fachowcami, którzy się wypowiedzą. To na koniec jeszcze kilka słów na temat nadzwyczajnej sesji oświatowa.
Jutro, tak.
Po raz kolejny, ale to już chyba ostatnia w tym temacie. Chociaż ciekawostką jest to, że wygląda na to, że nie będzie zerówek.
No zaraz.
Stawówkach, tak?
Momencik, nie, bo ja akurat tutaj pamiętam, miałem spięcie z prezydentem Kubickim na sesji marcowej, dlatego, że te zerówki zostały zlikwidowane w tych szkołach, które miały akurat możliwość tworzenia tych zerówek i bazę. Natomiast zostały stworzone.
Znaczy, to chyba też się nie mówi o wszystkich, tak? Tylko w poszczególnych miejscach.
Punkt sporu dotyczył, panie Tomku, tego. Są szkoły, które są przystosowane do prowadzenia lekcji na poziomie zerówki, tak? I tam wyprowadzono te zerówki. Z kolei wsadzono do szkół, które takiej bazy nie mają. No na przykład gimnazjum numer 1. No jak, jaką cholerę, za przeproszeniem, ładować pieniądze w dostosowanie kilku gabinetów do poziomu zerówek, skoro w sąsiedniej szkole mamy już tego typu gabinety. No i pamiętam, że mocno się ściąłem z prezydentem Kubickim. On miał swoje racje, ja miałem swoje racje. Także zerówki będą, ale po prostu zmieniła się jak gdyby sieć tych zerówek, nie? Na takiej zasadzie. Natomiast jutrzejsza sesja, słusznie pan zauważył, kończy tą kwestię reformy siatki szkół. No, podejmiemy uchwałę o przeniesieniu kilku szkół SP6 do nowej siedziby przy ulicy Kingi.
No, ale to są formalności, liceum. Bo to tak, właściwie to są, wszystko
to
postanowione.
To są takie, tak? Już, no, nie powiem, że czyszczące, ale kropka nad i w zakresie przeprowadzek poszczególnych szkół. Szóste liceum przeniesione zostanie do budynku gimnazjum numer 2, piąte LO do budynku gimnazjum numer 7. Po prostu trzeba to zakończyć, tak aby od 1 września już według tego nowego systemu ta oświata w Zielonej Górze zaczęła funkcjonować.
No chyba, że będziemy mieli referendum i Polacy powiedzą, że nie ma być reformy oświatowej, co nie wierzę osobiście, żeby tak się akurat wydarzyło. Pytanie, no i jeszcze zgodzą się z tym rządzący, bo to też...
No właśnie, pytanie, czy Sejm zgodzi się na przeprowadzenie referendum i pytanie, kiedy by to referendum się odbyło, no bo ten 1 września, panie Tomku, wbrew pozorom to już jest bardzo blisko, tak?
Bez wózy.
A poszły konie po betonie. Ja powiem panu tak, ja nigdy nie byłem zwolennikiem utworzenia gimnazjów i nigdy się z tym nie kryłem, dlatego...
Ale też mówił pan wyraźnie, i co mi się bardzo podobało, że też nie był pan absolutnym zwolennikiem tych rozwiązań światowych. W każdym ich punkcie też były takie, które tak, nie do końca znaczy, panu odpowiadały.
Ja rozważałem też ten, uważałem za dobry pomysł 4 plus 4 plus 4, czyli 4-letnia podstawówka, 4-letnie gimnazjum, 4-letnie liceum. W każdym z tych wariantów zależało mi na tym, żeby odnowić ogólne kształcenie w liceach, czyli wrócić do kształcenia 4-letniego w liceach i 5-letniego w technikach, ponieważ uważam, że po prostu te wszystkie reformy, które były dotychczas, zamieniły to ogólne kształcenie w szkółki, które mają przygotować tylko albo do zawodu, albo do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.
Matura zaoczna w 30 dni, takie są tam jakieś szkoły.
Tak, ale zasadniczo no, każdy nauczyciel liceum do dzisiaj w głowie się puka, że w pierwszej klasie liceum musimy kończyć program gimnazjum, od drugiej klasy jest tak głębokie profilowanie, że
sprawa
praktycznie
załatwiona.
Już nie można się z tego wycofać.
Temat przecięty, a co przyszłość przyniesie?
Tak, ja myślę, zobaczymy. Że po latach wtedy, jeżeli będą już pierwsze egzaminy po podstawówce, bo one zostaną utrzymane, no przecież na podstawie czegoś trzeba będzie przyjąć ucznia do liceum, czy do szkoły zawodowej, czy do technikum, ich wyniki pokażą. Po 2, 3, 4 latach nie ruszy całe to też liceum, to wtedy będziemy mogli mówić, czy ta reforma była dobra, czy zła.
Chociaż faktem jest, że kiedy minister Zalewska odbierała nagrodę za świetne wyniki gimnazjalistów na Zachodzie, powiedzmy w ten sposób, to chyba była zadowolona.
Tak, oczywiście są badania niezależnych instytucji mówiących o tym, że te wyniki u gimnazjalistów, one są na tle europejskiej bardzo dobre, ale już nikt nie mówi, że przez ostatnie 3 lata zaczęły spadać. Nie? Już nie są, nie jesteśmy w czołówce według tych badań, ale to jest dyskusja akademicka.
Dopiero absolutnie za kilka akademicka lat, będzie można powiedzieć,
jak będzie przeprowadzony egzamin po 8-letniej szkole podstawowej i po 4-letnim liceum, dopiero wtedy będziemy mogli mówić, czy to miało sens, czy to nie miało sensu. Ja tylko panu, panie Tomku, powiem na podstawie rozmów z wykładowcami akademickimi. W prywatnych rozmowach mówił mi, Jacek, masz rację. Zupełnie inni byli studenci, którzy kończyli 4-letnie liceum albo 5-letnie technikum. Zupełnie jest to inaczej teraz, tak? Są to uczniowie, którzy oczywiście mają jakąś tam wąską wiedzę, ale już ta wiedza ogólna, bardzo często potrzebna na studiach, no już jest pod psem.
Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze za zaproszenie.